Rozdział 14. Więzień oszalały i więzień obłąkany. Mniej więcej w rok po powrocie Ludwika XVIII na tron, pan inspektor generalny wizytował więzienia. Dantes w głębi lochu słyszał odgłosy przygotowań, owe dudnienia i skrzypienia, tam w górze tak hałaśliwe, a tutaj na dole dosłyszalne jedynie dla więźnia przywykłego w ciszy nocnej słuchać, jak pająk snuje swoją nić i jak regularnie spada ze sklepienia kropla wody, gdzie formuje się godzinę. Odgadł, że wśród żywych dzieje się coś niezwykłego. Tak długo już przebywał w tym grobie, że mógł się zaliczać do zmarłych. Rzeczywiście, pan inspektor odwiedzał kolejno wszystkie izby, cele i lochy. Rozmawiał z wielu więźniami, a byli to ci, którzy łagodnością albo głupotą wkupili się w łaski władz więziennych. Inspektor wypytywał, jak są żywieni i jakie by mieli żądania. Odpowiadali zgodnie, że jedzenie jest obrzydliwe i że domagają się wypuszczenia na wolność. Inspektor spytał, czy nie mają mu nic więcej do powiedzenia. Kręcili głowami. Jakiegoż innego dobra prócz wolności mogliby pragnąć więźniowie? Inspektor odwrócił się od nich i uśmiechnięty rzekł do naczelnika. Nie rozumiem, po kiego licha zarządzili te bezcelowe obchody? Widzieć jednego więźnia to znaczy tyle, co widzieć 100. Rozmawiać z jednym to rozmawiać z 1000. Zawsze to samo. Zagłodzeni i niewiniątka. Innych nie macie? Owszem, tylko że są niebezpieczni, a nawet i obłąkani. Tych trzymamy w lochach. Zajrzyjmy i do nich, zdecydował inspektor z miną człowieka okropnie sfatygowanego. Spełnijmy obowiązek do końca. Zejdźmy do lochów. Niech pan zaczeka chwilę, ozwał się naczelnik. Przywołam ze 2 ludzi, bo więźniowie, mając dość takiego życia i pragnąc, by skazano ich na śmierć, dopuszczają się czasem bezsensownych aktów rozpaczy. Mógłbyś pan paść ofiarą takiego postępku? A no cóż, czyń pan, co nakazuje ostrożność. Zgodził się inspektor. Rzeczywiście posłano po 2 żołnierzy, a kiedy przyszli, nieliczna grupa ludzi podążyła w dół schodami tak cuchnącymi, wstrętnymi i omszałymi, że sama ta wędrówka sprawiała przykrość oczom i powonieniu, a i oddychać było trudno. Fe! Skrzywił się inspektor, zatrzymawszy się w połowie drogi.
A kogóż wy u licha tutaj trzymacie?
Jednego z najniebezpieczniejszych spiskowców. Uprzedzono nas, że to człowiek gotów na wszystko.
Jest tam?
Oczywiście.
Od dawna siedzi?
Chyba już rok.
Czy od razu zamknąłeś go pan w lochu?
Nie, panie inspektorze, dopiero wtedy, gdy usiłował zabić dozorca, który zanosił mu jedzenie.
Chciał zabić dozorcę?
Tak, proszę pana, tego właśnie, który oświetla nam drogę. Prawda, Antoni? Zagadnął naczelnik dozorce.
No tak, pewnie, że mnie chciał zabić, odparł stróż.
No, no, ależ to jakiś szaleniec.
Jeszcze gorzej, odpowiedział dozorca. To czort.
Czy chce pan, żebym wystąpił ze skargą na niego? Zagadnął inspektor naczelnika. To zbyteczne, proszę pana, i tak ma za swoje. Zresztą zwariuje niebawem. Doświadczenie, jakie mamy w tej materii, każe nam się spodziewać, że nim upłynie rok, trzeba mu będzie nałożyć kaftan.
Dalibóg, tym lepiej dla niego,
rzekł inspektor. Będzie mniej cierpiał, jak zwariuje do reszty. Widzimy, że inspektor był człowiekiem nadzwyczaj ludzkim i godnym powierzonych mu funkcji filantropijnych.
Ma pan rację, panie inspektorze. Powiedział naczelnik. I to ostatnie spostrzeżenie dowodzi, żeś pan głęboko przestudiował tę kwestię. Mamy też w lochu, dokąd prowadzą inne schody, oddalonym od tego zaledwie o jakieś 20 stóp starego księdza, byłego przywódcę któregoś z włoskich stronnictw politycznych. Jest on tutaj od 1811 roku, a zwariował po 2 latach i od tej pory zmienił się do niepoznania. Kiedyś płakał, teraz się śmieje. Dawniej chudł, teraz tyje. Zajdź pan raczej do niego, bo to wariat wcale pocieszny. Nie zasmuci więc pana swoim widokiem.
Odwiedzę obu, postanowił inspektor.
Trzeba wykonywać sumiennie swoje obowiązki. Była to pierwsza inspekcja tego urzędnika. Chciał więc zyskać dobrą opinię u swoich władz. Chodźmy najpierw do spiskowca, dorzucił.
Proszę bardzo,
odpowiedział naczelnik i skinął na dozorcę, by otworzył drzwi. Gdy zgrzytnęły masywne zamki i skrzypnęły zardzewiałe zawiasy, obróciwszy się na swoich osiach, Dantes, skulony w kącie, radował się niewypowiedzianie nikłym promieniem słońca, który prześliznął się przez wąskie okratowane okienko. Posłyszawszy hałas, podniósł głowę. Na widok nieznajomego, któremu oświetlało drogę dwóch dozorców z pochodniami, a towarzyszyli dwaj żołnierze i naczelnik, gnący się w ukłonach, Dantes odgadł cel wizyty. Będzie miał wreszcie okazję błagać wysokiego urzędnika. Porwał się więc ku niemu, złożywszy ręce. Żołnierze skrzyżowali natychmiast bagnety, mniemając, że więzień skoczył w złych zamiarach. Inspektor także cofnął się o krok. Dantes pojął, że przedstawiono go jako niebezpiecznego człowieka. Skupił tedy w spojrzeniu całą łagodność i pokorę, jakie tylko mogą taić się w duszy, i przemawiając z nabożeństwem, usiłował trafić inspektorowi do serca. Urzędnik wysłuchał Dantesa cierpliwie, po czym zwracając się do naczelnika, rzekł półgłosem:
Spobożnieje. Już teraz zakwitły w jego sercu łagodniejsze uczucia. Widziałeś pan, że strach ma do niego przystęp. Cofnął się na widok bagnetów, a obłąkany nie cofa się nigdy. Bardzo ciekawe spostrzeżenie wyniosłem w tej materii z Charenton.
Po czym zwrócił się do więźnia.
No dobrze, ale czego właściwie chcecie?
Chcę dowiedzieć się, jaką popełniłem zbrodnię. Chcę, żeby oddano mnie pod sąd. Chcę, żeby wznowiono dochodzenia. Chcę wreszcie, żeby, skoro zawiniłem, rozstrzelano mnie, jeśli zaś jestem niewinny, żeby zwrócono mi wolność.
A z Wiktu, jesteście zadowoleni?
Chyba tak, czy ja wiem. To zresztą nieważne. Najważniejsze jest, i nie tylko dla mnie, nieszczęśliwego więźnia, ale dla urzędników, którzy wymierzają sprawiedliwość dla króla, co nami rządzi, aby człowiek niewinny nie padł ofiarą nikczemnej denuncjacji i nie konał za kratami, przeklinając swoich katów.
Bardzoście dzisiaj spokornieli,
ozwał się naczelnik.
A inaczej przecież bywało. Inaczej zgoła mówiliście, mój przyjacielu, tego dnia, kiedy chcieliście zatłuc dozorcę.
To prawda, proszę pana, odpowiedział Dantes i pokornie przepraszam tego pana, który okazał mi tyle dobroci. Ale cóż pan chce, byłem wtedy szalony, wpadłem w furię.
A teraz nie jesteś szalony?
Nie, proszę pana, gdyż więzienie złamało mnie, zdruzgotało, unicestwiło. Już tak długo tu jestem.
Tak długo?
A kiedyż to was aresztowano? Spytał inspektor. 28 lutego 1815 roku o 2 po południu. Inspektor zaczął obliczać. Dziś mamy 30 lipca 1816 roku i cóż wy gadacie? Dopiero 17 miesięcy jesteście w więzieniu.
Dopiero 17 miesięcy,
powtórzył Dantes. Ach, proszę pana, pan nie wie, co to znaczy 17 miesięcy więzienia dla mnie, co byłem tak bliski wielkiego szczęścia. To 17 lat, to 17 stuleci dla człowieka, który miał poślubić ukochaną dziewczynę i przed którym otwierała się zaszczytna kariera. Człowiek ten utracił wszystko w jednej chwili. Pośród najpiękniejszego dnia znalazł się w najgłębszych ciemnościach. Przyszłość jego zburzona. Nie wie, czy ta, co go kochała, darzy go jeszcze tym samym uczuciem. Nie ma wreszcie pojęcia, czy jego stary ojciec żyje. 17 miesięcy więzienia dla człowieka nawykłego do morskiej bryzy, żeglarskiej swobody, przestrzeni, ogromu nieskończoności. 17 takich miesięcy, proszę pana, to wiele więcej niż na to zasługują wszelkie zbrodnie, jakie w języku ludzkim mają najohydniejsze miano.
Ulituj się pan nade mną i żądaj dla mnie nie pobłażania, ale surowości,
nie łaski, ale sądu.
Sądu. Proszę pana, domagam się tylko sądu. Nie wolno odmawiać oskarżonemu prawa stawania przed sądem.
Zgoda,
odpowiedział inspektor. Zobaczymy, co się da zrobić. Po czym, odwracając się do naczelnika,
po prawdzie, rzekł,
Ten nieborak szczerze mnie zasmucił. Jak wrócimy na górę, pokażesz mi pan jego akta.
Oczywiście, przystał naczelnik, ale zdaje mi się, że znajdziesz pan tam o nim opinię jak najgorszą.
Proszę pana, mówił dalej Edmund. Wiem, że nie może mnie pan zwolnić z więzienia na skutek własnej decyzji, ale może pan przekazać moją prośbę swoim władzom. Może pan wszcząć dochodzenie, może pan wreszcie stawić mnie przed sądem. Osądźcie mnie. To wszystko, czego się domagam, abym się dowiedział, jaką popełniłem zbrodnię i jaką dostałem karę, albowiem niepewność jest najstraszliwszą ze wszystkich tortur.
Mów pan jaśniej, powiedział inspektor.
Z tonu pańskiego głosu, wykrzyknął Dantes, wnioskuję, że wzruszył się pan. Powiedz mi pan, proszę, czy mogę żywić nadzieję?
Tego powiedzieć nie mogę, odparł inspektor.
Mogę tylko obiecać, że przejrzymy akta.
Ach, jestem więc wolny, jestem ocalony.
Kto was kazał pojmać? Spytał inspektor.
Pan de Villefort, odpowiedział Dantes. Niech pan się z nim zobaczy i porozmawia.
Pan de Villefort wyjechał rok temu z Marsylii, jest teraz w Tuluzie.
Ach, kiedy tak, to niczemu się nie dziwię, szepnął Dantes.
Mój jedyny protektor wyjechał.
Czy pan de Villefort miał jakieś powody, by was nienawidzić? Zagadnął urzędnik.
Żadnych, a nawet okazał mi wiele życzliwości.
Czy mogę zatem polegać na jego adnotacjach albo na opinii, jaką o was wyda?
Całkowicie, proszę pana.
To dobrze. Czekajcie tedy cierpliwie.
Dante spadł na kolana. Ręce wzniósł w górę i jął szeptać pacierz, w którym polecał Bogu tego człowieka. Co niby zbawiciel zstępujący do piekieł, by zbawić duszę, zszedł do celi więziennej.
Drzwi zamknęły się, ale nadzieja, którą wniósł inspektor, pozostała w tym lochu.